hełmie nie wszystko buduje się z betonu. Są miejsca, gdzie z potu, dyscypliny i charakteru powstają mistrzowie. Klub Cement Gryf od lat wychowuje ludzi twardych i silniejszych niż presja wielkich zawodów. Dziś zajrzymy tam, gdzie zapasy są czymś więcej niż sportem. Dzień dobry, program realizuje Piotr Król, przed mikrofonem Agata Zalewska. Zaczynamy.
Czas zuchwałych.
A dziś moimi gośćmi są trener zapasów i prezes Lubelskiego Związku Zapaśniczego Mieczysław Czwaliński oraz Szymon Szymonowicz, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i Europy, a także członek kadry narodowej. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
60-lecie, tak, świętujemy w tym roku. Ten rok jest właśnie rokiem klubu Cement Gryf. No to już naprawdę jest o czym rozmawiać.
Tak.
Pan jest bardzo długo związany z tym klubem, bo od ponad pół wieku.
Ja jestem dokładnie 51 lat związany z tym klubem. I właśnie w tym roku przypada jubileusz 60-lecia. Jest to dla nas wielkie wydarzenie, 6 dekad. Każda dekada miała swoich bohaterów i jesteśmy dumni, że wychowaliśmy tylu medalistów. Dokładnie 58 mamy medalistów Mistrzostw Świata i Europy.
Co jest ciekawe, nie odrywacie kuponów od sukcesu, tylko cały czas budujecie kolejne sukcesy i tego właśnie dowodem jest Szymon, który tutaj z nami jest i jest uznawany za jeden z największych talentów obecnie, tak, klubu. Jak się czujesz w tej roli?
Ja się czuję bardzo dobrze w tej roli. Realizuję cały czas swoją karierę. Wydaje mi się, że w bardzo dobry sposób. Łączę to razem z wojskiem. Wyjeżdżam też na Mistrzostwa Europy, Świata, na kadry narodowe. No i aktualnie przygotowuję się do właśnie
Igrzysk.
Tak, Igrzysk Olimpijskich, ale wiadomo,
po drodze będą.
Tak, Los Angeles w 2028 roku. I po drodze, wiadomo, będą Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, gdzie będą Mistrzostwa Świata i turnieje kwalifikacyjne, żeby zdobyć tą przepustkę na Igrzyska.
Czyli tak się stało, że spotykają się dziś dwa pokolenia chełmskiego klubu Cement Gryf. Zawodnik odnoszący sukcesy na świecie i człowiek, który właśnie przez ponad pół wieku budował potęgę tego klubu. A co dziś można powiedzieć, co dziś łączy wszystkie pokolenia ludzi związanych z zapasami? Jest jakiś taki element wspólny, coś, co się nie zmieniło na przestrzeni tych 6 dekad, chociaż zapasy w Polsce to już można powiedzieć około 100-letnia tradycja.
Tak, niedawno właśnie obchodziliśmy 100-lecie polskich zapasów w Polskim Związku Zapaśniczym. Co łączy, na pewno wiele zmieniło się, ale pozostały te same cechy: waleczność, determinacja, pracowitość, systematyczność. To się nie zmieni. Zmieniły się warunki. Wcześniej taką główną dewizą było umiejętności trenerskie i charakter zawodnika. Dzisiaj są analizy naukowe poparte wieloma badaniami, fizjoterapia, odnowia biologiczna, psycholog, warunki, sprzęt lepszy.
A to ciekawe, że tak, rozumiem, że każda walka jest rozpatrywana z punktu widzenia takiego statystycznego, tak? I tak, wręcz naukowego.
Tak.
Jak to wygląda mniej więcej, Szymon?
Szymek, powiedz, jak to...
Tak naprawdę ja na przykład jako zawodnik każdą walkę swoją analizuję w taki sposób, że po zawodach, czy to jest walka wygrana, czy przegrana, siadam z trenerem lub bądź sam i analizuję tę walkę przeciwników, jakie popełniam błędy, co można było poprawić, jaka akcja mi nie wyszła. Taktyczna nawet, bo no, taktyka jest tak naprawdę najważniejsza,
kluczowa.
Gdzie tak, kluczowa i ja się zawsze staram po prostu nad tym pracować, bo niekiedy brakuje tej taktyki i gdzie to jest na takim poziomie Mistrzostw Europy i Świata bardzo ważne, bo tam tylko małe szczegóły mogą wygrywać tak naprawdę walkę. Ja mam swój taki notesik, gdzie mam rozpisanych zawodników. Wiem, który zawodnik co robi w stójce,
ty w stylu ty w stylu klasycznym
tak,
jeszcze
tak.
Powiedzmy sobie walczysz, czyli bez angażowania nóg.
Bez nóg, tak.
Czyli w tym twoim złotym notesie jest wypisane dokładnie, kto jak walczy i jak go można pokonać.
Pokonać, bo niestety nie możemy nokautować.
Mówi się, że zapasy nie wybierają ludzi przypadkowych. Co sprawiło, że właśnie ten sport stał się waszą taką życiową drogą? drogą? I co sprawiło, że właśnie ten sport wybraliście?
Ja tak trafiłem w wieku, w podstawowej szkole trafiłem do namową kolegi i chciałem tylko tak na chwilę, myślę, tylko zobaczę. No i tak zobaczyłem, że jestem ponad pół wieku. Co mi spodobało się? Zauważyłem, że po prostu ten sport uczy dyscypliny, odwagi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W ogóle podnosi taką adrenalinę. Ciągle się zmieniają sytuacje i wiem, że na siebie tylko mogę liczyć w walce. I ta ogólnosprawność. Mi się bardzo podobała sprawność. Zapaśnicy naprawdę należą do takiej grupy sportowców, że muszą biegać dobrze, pływać, akrobatyka, gimnastyka, siła. To w innych dyscyplinach to
czyli
nie występuje.
Czyli kondycja, zwinność.
Wszystko. Tu jest zapaśnik jest wszechstronny. No, były badania takie prowadzone, że Amerykanie, jak wiadomo, którzy się lubują w badaniach, no zapaśnik jest tak wszechstronny. Wielu sportowców, wielu zapaśników, wielu innych sportowców w innych dyscyplinach zaczynało od zapasów. Dlatego w Stanach, akurat też byłem, widziałem szkoły, w szkołach są, zapasy są w programie.
Dla dzieci.
W programie nauczania dzieci. W Turcji, w Rosji, w Japonii.
Bo są ogólnorozwojowe.
One są ogólnorozwojowe i to jest po prostu zapasy są w programie szkół, tak jak u nas siatkówka, koszykówka.
A powiedz mi, Szymon, co ciebie przekonało do tego sportu?
Ja tak naprawdę miałem taką sytuację, że jak byłem mały, to już z chłopakami gdzieś tam rywalizowaliśmy na boiskach czy cokolwiek. I
ale jeszcze to nie były zapasy.
Jeszcze to nie były
to
zapasy.
Były po prostu...
Ja zacząłem tak naprawdę, na początku tańczyłem. Tak, lubię tańczyć.
No powiem ci, żebym w życiu na to nie wpadła,
później,
że od tańca
później,
na matę.
Wofista zaczął mnie brać właśnie na czwartki lekkoatletyczne i trafiłem tak, że z tych czwartków lekkoatletycznych miałem takiego dobrego kolegę. I on był z tej samej wioski, co ja.
A skąd pochodzisz?
Z Warmii i Mazur, z Kraszewa, z takiej małej miejscowości. I wziął mnie, wyciągnął po prostu na trening. Miałem wtedy 10 lat. I zacząłem właśnie tam trenować. I tak mi się spodobało to, tak ta
a
rywalizacja.
Pamiętasz co rywalizacja, tak?
Tak, rywalizacja i po prostu miałem takiego, można powiedzieć, bzika na punkcie zapasów, bo ja tylko zbliżał się trening do godziny tej 16. Po szkole jeszcze rodzice mówili, dawaj, ucz się, a ja już czekałem, nie mogłem się doczekać i szybko zacząłem po prostu zdobywać medale. I pojechałem, pamiętam, na zgrupowanie do Giżycka i tam poznałem trenera Darka Jabłońskiego. I tak zacząłem oglądać właśnie o cemencie gry w hełm. Tak mnie zainteresował trener tam Darek, że medalista Mistrzostw Świata. I tak zapytałem się wtedy, miałem wtedy 12 lat, że trenerze, a ja bym mógł przejść do gryfu, a trener mówi, że nie byłoby problemu, że zapraszam, nie? I tak wtedy taka rozmowa była tak naprawdę taka spontaniczna i sam nie wierzył, czy ja przyjdę, czy nie.
I to jest
a rok później pojawiłem się właśnie w gryfie, miałem 13 lat, jak opuściłem dom rodzinny, 500 kilometrów od domu.
I tutaj mieszkasz
tak,
w Chełmie
cały czas? Prezes mnie odbierał, pamiętam,
panie
od rodziców.
Bo wtedy był pan jeszcze prezesem cement gryfu.
Tak. I pamiętam do dziś, jak byłem taki jeszcze zakręcony, że zapomniałem z klubu toreb. I dzwonię do prezesa, bo mnie dowiózł do internatu i mówię, prezesie, bo torby chyba zapomniałem z gryfu. I pamiętam, przyjechał po mnie i mówi, Szymek, jednak są tam te twoje torby. I tak zaczęła się ta przygoda i do tej pory mieszkam w Chełmie, mam tam żonę, akurat też z Chełma i...
Całe życie związałeś z Chełmem dzięki właśnie zapasom, ale tak. To jest niesamowite, że taki mały chłopak, wówczas 11 czy 13-latek, dowiaduje się o klubie gdzieś dla niego być może na końcu Polski, gdzieś daleko, daleko na wschodzie i chce właśnie tutaj walczyć. To też pokazuje chyba siłę tego klubu, prawda? Czy dla ciebie było faktycznie bardzo ważne, żeby w tym klubie się znaleźć?
Tak.
Już
tak.
Słyszałeś ja już o potędze tego miejsca?
Ja tak, już wtedy słyszałem o potędze tego miejsca, o trenerach takich jak Andrzej Głąb, wicemistrz olimpijski, mistrz świata Dariusz Jabłoński, Piotrek Jabłoński, jego brat, również mistrz świata tam kadetów. I ja już wtedy, jak usłyszałem to, mówię potęga i chcę być jeszcze lepszy od nich i tak po prostu
jak się
zapasy,
uczyć od najlepszych,
tak,
prawda?
I zapasy no, ukształtowały mnie w taki sposób i cement gry w hełm, że No to moje całe życie było i przez to mam dyscyplinę na pewno, bo jako taki młody dzieciak to musiałem się wszystkiego nauczyć, radzić sobie z stresującymi sytuacjami, z nauką. Nie było mamy, nie było taty i tak naprawdę musiałem dawać radę sam i musiałem być zdyscyplinowany, żeby jaki miałem potencjał w sobie i takie zawzięcie, żeby po prostu być codziennie na treningu. Od poniedziałku do soboty byłem cały czas w gryfie po szkole i tam trenowałem i po prostu widziałem cały czas.
Za rodziną?
Oczywiście, że tęskniłem, ale to marzenie było silniejsze.
A rodzice też puścili bez problemu takie małe dziecko?
Mama tam miała, mówi, że opory. Gdzie ty, daleko, za daleko, a ojciec mówi, jedź, nie? I namówił mamę i tak pojechałem właśnie.
Panie Mieczysławie, jak to się stało, że właśnie w Chełmie, mieście, tak jak mówię, położonym daleko od takich największych sportowych ośrodków Polski, powstał właśnie klub, który przez lata wychował tylu mistrzów.
To w ogóle zaczęło się tak, ja znam dokładnie historię powstania, bo akurat mój trener, którego później trafiłem, on zakładał ten klub, Janusz Golik i jeszcze taki jego kolega Krzysztof Magier, chcieli założyć sobie taką, oni w ogóle nie myśleli nigdy i nie marzyli o takim wielkim klubie. Oni chcieli taką małą sekcję zapaśniczą w 66 roku na bazie tam jednej ze szkół w Chełmie. To był nauczyciel WF-u, założyli to sekcję. I akurat w tym czasie rozwijały się u nas zakłady przemysłowe, cementownia, chemskie zakłady ubówia. Życie powstawało takie kulturalne, ale też i tutaj oni się wstrzelili, zaczęli te szkolenie. Ciężkie były warunki, tam była ciągle walka, trudne warunki treningowe, nie mieli gdzie trenować, przenosili się ze szkół do szkół, w różnych miejscach, trenowali nawet w kinie, ale po kolei kształcili tych zawodników. Już w 66 roku klub powstał, a w 74 już był medal z mistrzostw Europy, taki z większych sukcesów, w 74, nie? W
76. Kwalifikacja też przyszła szybko. To napędza na pewno.
To napędza, ja porównuję zawsze do takiej kuli śnieżnej, że to wynik przyciąga kolejne
sukcesy, prawda?
To się napędza, taka kula śnieżna.
Tak jak u Szymona, że gdybyś zaczął od porażek, no to też nie wiadomo, czy zostałbyś w tym sporcie.
No tam były porażki po drodze i w ogóle, tylko ja nigdy się tam nie poddawałem. Teraz też miałem takie coś, że od 2001 roku do 2023 miałem medale Mistrzostw Świata, Europy. Teraz ostatnio jest jakiś taki cięższy okres. Jestem w formie, ale gdzieś te medale po prostu nie przychodzą. Mam coś takiego, że trzeba po prostu czekać, zapracować, bo niekiedy są cięższe momenty, które trzeba wytrzymać i w końcu ten sukces przyjdzie, bo nie jest zawsze tak kolorowo i tak pięknie, jakby się chciało i co roku zdobywać medale.
Taki jest sport,
tak,
prawda?
Taki jest sport.
Ale to jest jeszcze trudniej chyba poradzić sobie z taką porażką po paśmie sukcesów.
Dokładnie.
A szczególnie jeszcze wtedy, kiedy w grę wchodzą oczekiwania, wobec ciebie już te oczekiwania na tym etapie są pewnie spore.
Oczywiście, bo wtedy tak naprawdę ludzie dookoła niekiedy często coś mogą zapomnieć, a już się skończył, a na przykład już nie zdobędzie, czy cokolwiek.
I słyszałeś rzeczywiście takie komentarze już?
Znaczy, tam od paru ludzi coś usłyszałem, tam dochodziło do mnie jakieś takie sytuacje, ale tak naprawdę ja wiem i wierzę w to i siedzę w tym, żeby po prostu zdobyć ten swój upragniony cel, mimo tego, że niekiedy jest ciężej czy cokolwiek.
Jak zmienił się klub przez te ostatnie 6 dekad? Zaczęliście właśnie od takich prowizorycznych warunków i potem już od razu było miejsce, w którym dziś właśnie szkoli się mistrzów? Czy te perturbacje trwały jeszcze
dopiero
przez lata?
Dopiero warunki się znacznie poprawiły, mam tu na myśli bazę treningową, dopiero się poprawiły pod koniec lat 70. I zawsze każdą ambicją było i do tej pory tak jest, że kolejne pokolenie trenerów czy działaczy przychodzi i chce dalej jakby rozwijać. Ma tutaj taki cel i wszystko...
I się udaje, bo ile macie teraz medali na koniec?
58 z Mistrzostw Świata Europy. No, i
brakuje dwóch do 60, żeby było właśnie ta liczba jubileuszy.
60 na 60.
Tak.
Nie?
Ale to było piękne.
A klub mamy tak naprawdę taki... Nie jest za ciekawe warunki, bo mamy medalistów Mistrzostw Europy, Świata
Igrzysk olimpijski.
Tak, igrzysk olimpijski.
Co już nie można mieć więcej.
Tak, i tak naprawdę ja trenując w klubie mam po prostu do niego sentyment, zostaje w ogóle, ale warunki nie są takie jak dla medalistów Mistrzostw Europy, świata, gdzie w hełmie no zapasy wysoko, hełm jest kojarzony z zapasami i chcielibyśmy mieć swój obiekt.
On był dobry na tamte czasy, nie? On ma w tej chwili 45 lat, no wiadomo, już jest obiekt, który wymaga remontów i dzisiaj...
Jest jakaś szansa? Jest jakieś światełko w tunelu?
Jeszcze są rozmowy, jeszcze była decyzja o jakby o przesunięciu, o jakby na zaprzestaniu, ale jeszcze rozmowy są. Jeszcze jest szansa.
Jest taka możliwość, że na przykład, jeżeli nie dojdzie do tej rozbudowy, do tej modernizacji, to faktycznie może zniechęcić zawodników młodych, tak z twojej perspektywy?
Uważam, że tak, bo to sala taka jest naprawdę dla mnie jako zawodnika, no to ja czuję w tym miejscu sentyment. Tyle lat spędzam tam setki godzin, miliony godzin tam, czy to weekendy, czy od poniedziałku do soboty, do niedzieli, niekiedy ja tam jestem, ja tam trenuję i to jest takie moje miejsce na ziemi często i uważam, że zawodnicy, rodzice też patrzą na taki obiekt sportowy, o, fajny, ładny, a tak naprawdę my byśmy chcieli trenować tam, gdzie trenujemy, a nie zmieniać obiektu po prostu na inny, na jakąś inną halę, bo ja po prostu uważam, że to jest fajne miejsce, gdzie po prostu jest taki sentyment, tak jak się tam wchodzi, to się po prostu na tą salę, to czuje się po prostu ciężkiej pracy.
Historia zapasów w Polsce to, tak jak już wspomniałam, ponad stuletnia tradycja, która wyewoluowała właśnie z takich chyba pokazów, prawda, siły na przełomie tam XIX i XX wieku do roli można powiedzieć, że do roli jednej z bardziej medalodajnych dyscyplin olimpijskich. Polska szkoła chyba zapasów naprawdę jest taka popularna na całym świecie.
Zapasy należą do dyscyplin w Polsce, które bardzo duży wniosły wkład w rozwój i są taką medalodajną dyscypliną. Oczywiście w ostatnich latach nie ma tych sukcesów takich jak poprzednio, ale mieliśmy to szczęście, że prawie w ostatnich latach w każdych igrzyskach zawsze ten jeden medal był. A ostatnio muszę też tutaj powiedzieć, że dziewczyny przynoszą sukcesy.
O,
dziewczyny przynoszą sukcesy też. A ostatnio, tydzień temu skończyły się Mistrzostwa Europy, gdzie dziewczyny zdobyły 4 medale. My jako RAT mamy w dziewczynach silną ekipę, od wielu, wielu lat najlepszą w Polsce. Też mamy medalistki Mistrzostw Świata Europy. We Francji reprezentowała kraj nasza zawodniczka Angelina Łysak, a wcześniej w Brazylii, w Rio de Janeiro, Kasia Krawczyk też. Więc mamy, doszedł tutaj taka jeszcze sekcja właśnie tych zapasów dziewczyn. I teraz trzecie były w Europie, więc to też świadczy o jakiejś potędze, o sile zapasu. Trzecie w Europie zajęły dziewczyny.
Ale też teraz chciałem nawiązać, że dwóch chłopaków młodych jedzie na Mistrzostwa Europy młodzików z Chełma właśnie.
Do lat 15.
A jak, powiedz mi, Szymon, tak z twojej perspektywy wygląda ta cała droga od tych pierwszych treningów do tych wszystkich medali największych? To jest, jakbyś to miał tak w takich żołnierskich słowach, skoro jesteś żołnierzem, to w żołnierskich słowach opisać.
Jest to bardzo ciężka droga, bo to jest ciężki sport, który wymaga tak naprawdę dyscypliny.
A ciężki jest z uwagi na co? Z uwagi na to, że jest to dosyć kontuzjogenny sport, nie?
Nie masz tak.
Jest.
Są dyscypliny, gdzie jest więcej.
Jest zapasy, na przykład u mnie połowa kadry niekiedy często ma kontuzję i kolan, i pleców, i w ogóle jest to bardzo sport taki, który...
Kontaktowy i przez to urazowy. Tak. Ja wiem, że być może trenerzy nie bardzo chcą o tym mówić, bo myślą, że to może wpłynie na negatywną promocję sportu. Ale zresztą, w wielu sportach tak wygląda rzeczywistość. Każdy sport, który jest uprawiany wyczynowo, wiąże się z tym, że już przekraczane są granice, własne granice.
Jeżeli mówimy o sporcie zawodowym, no to wiadomo, jak to każdy sport zawodowy, czy to bieganie, czy boks, czy cokolwiek, to już jest często eksploatowanie organizmu.
A już coś takiego czujesz?
Nie, ja jestem zdrowy. Mnie się kontuzje nie łapią. Nie jestem zdrowy. Tak naprawdę to jest właśnie... Każdy zawodowy sportowiec wie o tym, że odżywianie, sen, jest regeneracja jest bardzo ważna. I na przykład ja bardzo siedzę długo w zapasach i ja żadnych kontuzji nie mam i nie łapią mnie, bo dbam o swój organizm, dbam o swoje zdrowie. I...
A co jest najbardziej narażone w tym sporcie?
Co najbardziej
jako część ciała?
Tak.
Kolana?
Kolana najbardziej, takie myślę. Często.
Stawy po prostu,
stawy. Tak?
I
tak to... jak w piłce nożnej, czy no w tak. innych sportach.
To się często też może odzywać, nie wiem, czy u pana się odezwało też po latach, czy raczej nie.
Nie. Nic.
Nic, zdrowy.
Nie, ja? No z końca się zdarzają się rzeczywiście, no, ale nie ma, wydaje mi się, aż tak dużo ich. To też jest odpowiedni trening. Trenerzy muszą wiedzieć, kiedy to obciążenie jakby zmniejszyć, kiedy zawodnikowi dać odpocząć, regeneracja, odnowa biologiczna. Tu jest bardzo ważna rola trenerów. No zdarzają się. No zdarzają się tak jak w różnych
dyscyplinach. Ale to na przykład jeszcze tak dopytam. Jeden element, który jest wspólny dla zapaśników i takich właśnie tego typu sportów, czyli są to uszy, które są właśnie często właśnie zdeformowane.
Tak, bokserzy judocy mają to samo.
Tak, dokładnie.
To są kalafiory.
Kalafiory tak zwane.
Tak, powstają od właśnie przecierania się między zawodnikami, uderzeń, kiedy po prostu głowa o głowę. I tak powstają, tam zbiera się po prostu płyn i później można też zoperować, żeby tego w ogóle nie mieć.
A to szybko się pojawia u ludzi?
To
zawodników?
Jest zapaśnicy tacy, którzy nawet nie mają kalafiorów, ale są medalistami Mistrzostw Europy i Świata.
I nie mają. No, małżowina ta uszna tutaj, niektórzy jakś może ma, nie wiem, bardziej jest narażona i ja akurat też mam to, ale wielu jest u nas zawodników, którzy nie mają tego. No występuje to, ale to nie ma tak, że każdy to ma, nie?
Zapasy no niewątpliwie nie są tym sportem z pierwszych stron gazet wciąż, chociaż tak jak powiedzieliśmy, medali mamy sporo, a nie ma tutaj jakichś wielkich kontraktów, fleszy i takiego zainteresowania mediów. Co sprawia, że mimo to ludzie oddają temu sportowi właśnie całe życie? No bo to może trochę deprymować, że nie ma zainteresowania medialnego.
Media, wiadomo.
Media społecznościowe.
Media
tak
tu odgrywają rolę, reklama.
Zawody trwają bardzo długo, bo na przykład cały dzień i mamy po kilkanaście walk. Nie jest tak naprawdę, jak się jedzie na jednego zawodnika, żeby oglądać, no to trzeba spędzić na to cały dzień. To może dlatego, bo to... Ale można też właśnie... Niekiedy są takie ligi tworzone. Były tworzone też. Teraz na razie nie ma w Polsce. Ale taka polska liga zapaśnicza, która po prostu spotykają się 10 zawodników. Znaczy 10 zawodników. 10 zawodników z jednej drużyny, 10 z drugiej i po prostu odgrywają między sobą mecz w różnych kategoriach wagowych. I to trwa około 2 godziny i jest fajne widowisko. Doping i można wtedy tak naprawdę zobaczyć to piękno zapasów.
A trochę to deprymuje? Tak od strony zawodnika?
Mam wysokie osiągnięcia, a pomimo tego wszystkiego zapasy nie są jakimś medialnym sportem. I mimo tego, że są sukcesy, tak. To nie są takie rozpoznawalne.
No, zawodników chyba praktycznie w ogóle się nie kojarzy. Chyba ci, którzy tylko siedzą w tych sportach.
Dokładnie. To tak jakby po prostu, nie wiem, powie się Dariusz Jabłoński, a na przykład to jest mistrz świata, a Robert Lewandowski, to wszyscy będą wiedzieli, tak? A naprawdę zapasy zdobywają bardzo dużo medali, a nie ma jednak tego w tak mediach rozprzestrzenionego.
No bo za tym też by poszły większe pieniądze.
Tak.
A da się zarobić na tym sporcie, uprawiając go? Zarabiasz z tych swoich sukcesów?
Nie jest to sport, który tak naprawdę daje nie wiadomo jakie koszty, żeby po prostu z tego wyżyć, mimo tego, że się ma medale Mistrzostw Europy i Świata i to tak naprawdę niekiedy zniechęca, bo jakby były większe pieniądze i tak naprawdę większa oglądalność, no to na pewno by było też, żeby można było żyć z tego i utrzymywać się i to by było takie dla zawodników też motywujące.
Mm-hmm. Chyba coś tu nie poszło nie tak, panie Mieczysławie, prawda? Że tak to wygląda
system.
Obecnie, nie?
No, tak, ci najlepsi zawodnicy, najlepsi ci członkowie kadry, no, mają stypendia, ale tak jak Szymek mówi, to nie są jakieś wielkie pieniądze, wielkie kwoty, które pozwalają na jakiś komfort. Nie możemy się na pewno porównać do dyscyplin jak siatkówka czy piłka nożna, chociażby to tam już w ogóle. Więc na pewno u nas tych środków jest mniej. Nie? Dlatego też Polski Związek Zapaśniczy tutaj jakby ułatwił zawodnikom, takim zawodnikom już o wysokim poziomie, właśnie tą możliwość w tym wojsku, nie?
Że mogą tam że mogą pracować, sobie, mogą się sobie, zaciągnąć tak, i być
tak. Są zwalniani na obozy, na zawody, nie? I no musimy sobie jakoś radzić.
Mhm. No ale pensji jako pensji nie dostają zawodnicy.
Stypendium.
Znaczy nie, mamy normalnie pensję.
Ale w wojsku. Nie, to już nie mówię o tym, tylko pensje z uprawiania tego sportu, stypendia z określa, mają. Tylko stypendia na, takie stypendia, sportowe.
Stypendium funduje Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, Polski Związek Zapaśniczy czy Ministerstwo. Nie? No, czasami jest tak, że zawodnik ma 3-4 stypendia z różnych źródeł. No jeszcze sponsora, Tak w naszym przypadku mamy sponsora i też sponsor funduje, nie? Stypendia.
Ale też miałem taką sytuację, że zrobiłem medal na Mistrzostwach Świata i dostałem odmowę z miasta, że nie dostałem stypendium po prostu. Znaczy nie dostałem. Musiałem pisać odwołanie i dostałem mniejsze stypendium niż za medal Mistrzostw Polski, a to był osiągnięcie brązowy medal Mistrzostw Świata.
Czy w zapasach jest w ogóle miejsce na gwiazdorstwo? Są tacy zawodnicy, którzy można powiedzieć, że są gwiazdami?
To na pewno na świata, na Mistrzostwach Europy, świata, na takich...
W Polsce nie ma chyba szans, żeby tak się poczuć, chociaż przez moment jak jakaś...
Jak się zdobędzie wielki sukces.
To tak tu i teraz, jak stoisz pewnie na podium,
tak,
prawda?
Tak, tak.
Ale po wyjściu...
Jest taka możliwość, jak najbardziej, tylko po prostu trzeba być bardzo osobą taką medialną i jakoś po prostu to umieć rozpędzić tego TikToka czy tam Instagrama.
Sprzedać tak. Trochę ten swój sukces, zmonetyzować w
przez jakiś
sposób.
Czas jak sukces, nie? Po sukcesie. No teraz Polka tak. Zdobyła tytuł mistrzyni Europy i widzę, że jaką ma popularność, nie? W tej chwili... Głodek, która w tej chwili Magda Głodek była ile tydzień temu zdobyła Mistrzostwo Europy. No i ona widzę w tej chwili jest jakby, no ale to ten sukces, ten szum jakby medialny za chwilę
minie. Jak to zwykłe każde, tak. 5 minut szybko się kończy.
Tak.
To są tak zwane medialne chwilówki.
Nie ma tu takiego gwiazdorstwa, no po prostu. Zobaczcie, że są skromni zresztą.
Są też zmuszeni do tej skromności. A MMA pomaga, jeżeli chodzi o promocję tego sportu, że zauważacie więcej osób zainteresowanych? No bo z zapasów łatwiej już pewnie dostać się tam, gdzie te prawdziwe, duże pieniądze czekają.
Teraz tak naprawdę większość ludzi to idzie właśnie od razu na MMA i trenują tak jakby dodatkowo zapasy brazylijskie, jiu-jitsu czy cokolwiek.
A ty myślałeś o takim rozwiązaniu, które też by pewnie przyniosło spore pieniądze
i
łatwe?
Nie mówię, ale na razie jestem taki, że nie lubię skakać tak przysłowiowo z kwiatka na kwiatek.
A były już propozycje?
Miałem jakieś propozycje, tak.
I jakie tam są kwoty wchodzą w grę?
No o wiele większe.
Nie chcesz mówić konkretnych.
Nie chcę mówić właśnie o konkretnych kwotach, ale miałem tak, propozycje że... i przeszło mi to przez myśl, byłem namawiany, ale po prostu na razie chcę tak w zapasach zdobyć ten cel.
Czyli Igrzyska Olimpijskie.
Tak.
Mm-hmm. A jakby się, właśnie jak klub się na to zapatruje, na udział zawodników z klubu właśnie w takich walkach MMA, to jest dowolność?
Nie, do tej pory nie mieliśmy takiej sytuacji. Na pewno to się nie da tak pogodzić.
Nie chcielibyście też?
Nie chcielibyśmy na pewno, żeby kilka lat temu zawodnik, medalista w zapasach, Damian Janikowski, przeszedł MMA i jest dobrym zawodnikiem MMA, walczy. Ale to nie nasz zawodnik, to zawodnik Śląska Wrocław. W każdym razie rozmawiałem kiedyś z takimi działaczami od MMA. Oni właśnie mówią, że największe sukcesy w MMA odnoszą byli zapaśnicy i sportowcy jiu-jitsu. To są te dwie dyscypliny, które przenoszą, mają największe zawodnicy, którzy mogą tam odnosić sukcesy. Na pewno no, my w tej chwili próbowały u nas walczyć dziewczyny w MMA, ale szybko wróciły do zapasów po jednym jakimś tam starcie. Na razie nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby, ja sobie nie wyobrażam, żeby zawodnik trenował, wyczynował zapasy. Uprawiał, był tu, a tu jeszcze, tam jest inny charakter przygotowań i w ogóle to na razie ten temat u nas jest, nie ma tematu. Ale...
Mhm. Inne dyscypliny całkowicie.
A co musiałoby się wydarzyć, żeby właśnie zapasy stały się takim medialnym sportem? No, jest na to jakieś rozwiązanie?
Ja będąc w wielu krajach, bo byłem też w zarządzie Polskiego Związku Zapaśniczego przez 12 lat i jeździłem też na Mistrzostwa Świata Europy, byłem na Igrzyskach Olimpijskich też. Widziałem w innych krajach taką większą popularność, większe zainteresowanie. Widzę to po tym, ile ludzi przychodzi, widzów na zawody. Więc sale czasami są pełne. Już.
No i właśnie od czego to zależy, że tamten sport jakieś, jest w stanie chwycić?
Na przykład w Turcji sale są wypełnione po brzegi. Już nie mówię na przykład w Iranie, bo tam już to są kraje, tam nie można się dostać, tam bilety są sprzedawane. Czy w Rosji są dyscypliny. Nawet i regiony w Polsce też. Na przykład na Śląsku dużo ludzi przychodzi na Śląsku na zapasy. Jakoś te zapasy są bardziej... Tu jest sprawa, tak jak wydaje mi się, no, popularności, sprawa mediów, nagłośnienia odpowiedniego. My jak walczyliśmy jako klub, daję przykład, taki, walczyliśmy ileś lat temu w takiej lidze, meczach takich drużynowych, no to poprzez odpowiednią promocję cała sala u nas ludzi była w hełmie, ale jak już organizowaliśmy po jakimś czasie Mistrzostwa Polski takie indywidualne, to już nie były mecze, to już garstka ludzi była na trybunach, więc tutaj odegrała rola jakby...
Reklama dźwignia handlu.
Dokładnie, tu się sprawdziło. Reklama dźwignia handlu. No i w innych krajach to byłem, no w Serbii tutaj kraje naprawdę na zawody przychodzi większa ilość ludzi, nie? Więc medialnie, no musi to być nagłośnione.
Szymon, ważne jest to, żeby mieć wśród trenerów właśnie takie osoby młodsze, czyli trenerów, którzy tutaj dobrze orientują się w tym, jak to wszystko wygląda współcześnie, ale czy też czasem warto zaciągnąć opinii języka u bardziej doświadczonego człowieka? Czy to też ma swoje duże zalety?
Tak, to ma swoje zalety. Ważne jest, żeby mieć w składzie młodych trenerów, ale również też takiego starszego, który tak naprawdę na tym zęby zjadł, tak? To jest bardzo ważne, bo młodzi trenerzy też patrzą całkowicie inaczej na to. Są może bardziej tacy w tym obeznani, inaczej na to patrzą po prostu, mają też inny na to jakby aspekt do przygotowania, spojrzenie, a trenerzy starsi no to po prostu też dają bardzo dużo, bo już przeżyli swoje i wiedzą niekiedy, jak do tego zawodnika podejść, co jest dla niego ważne. I takiego starszego człowieka to warto też posłuchać i zobaczyć jego porad.
Mhm. I też korzystasz tutaj właśnie z takich porad bardziej doświadczonych też trenerów?
Tak, oczywiście. Mhm.
A co dziś jest największym wyzwaniem dla polskich zapaśników? Te pieniądze właśnie? Ta strefa finansowa?
No i to jest, mi się wydaje, taka sytuacja, która po prostu... Trzeba kochać ten sport, żeby iść i mimo tego wszystkich jakby utrudnień po prostu iść zaparte i tak wierzyć w ten mocny sukces.
Mhm. Tak, panie Mieczysławie, zgadza się pan z tym?
Wydaje mi się, że ja znam sytuację, będąc 12 lat w zarządzie Polskiego Związku, znam sytuację klubów też w Polsce. No, wiem, że kluby zabiegają ciągle o środki o to, aby jakoś tą działalność na życie prowadzić, aby zawodnicy mieli zapewnione warunki jakieś godne do trenowania i ciągle szukają sponsorów. Wiadomo, że cel mają wszyscy jeden, igrzyska. No, igrzyska największa, najstarsza impreza na świecie. Każdy marzy, żeby być na tych
igrzyskach. No i zapasy to jest jedna z tych dyscyplin, która najdłużej gości też tak, na igrzyskach olimpijskich.
Każdy klub, każdy chce mieć swojego...
Najstarszy sport świata.
Dokładnie, najstarszy sport świata.
Najstarszy. Każdy klub, każdy chce jest dumny. My mamy to szczęście i w ogóle mamy ośmiokrotnie nasi byli na igrzyskach i mamy medal też z igrzysk. Nie? Mamy Andrzej Głąb, 88 rok w Seulu. Mamy my. Dlatego w sumie nasi zawodnicy zdobyli medale wszędzie, w Igrzyskach Świata, Europy. W każdym razie na dzień dzisiejszy to jest tak, że kluby zabiegają ciągle o te środki, szukają sponsorów dla zawodników. Też w tej chwili to już jest modne od wielu lat, że zawodnicy tacy mają też indywidualnych jakby trenerów personalnych.
Ja mam na przykład takiego trenera i pozdrawiam go serdecznie, właśnie z Lublina, Pawła Wolińskiego. Personalny od siłowni, który tak naprawdę wziął mnie pod skrzydło. Tak wierzy w mój sukces, że i mi pomaga bardzo i rozpisuje mi właśnie treningi. Zapaśnik to trenuje nie tylko na macie i na siłowni, ale i również pływamy kajakami, biegamy po górach, akrobatyka. Jakiś na przykład narty zjazdowe, biegowe, wszystko co jest możliwe.
A jest coś, co zapasy ci dały i coś, co jesteś w stanie przenieść na życie?
Zapasy na pewno dały mi, tak jak powtarzałem wcześniej, dyscyplinę, którą po prostu wiem, jak zaczynać dzień, wiem, co jest dla mnie ważne, umiem sobie po prostu ułożyć dzień i tak naprawdę życie, bo tak naprawdę zapasy uczył nie tylko treningów, ale tak naprawdę jak zachowywać się w różnych sytuacjach, jak dawać sobie radę z stresem, z problemami.
A dlaczego według ciebie dyscyplina w życiu jest tak potrzebna?
Żeby
mieć to wszystko zaplanowane.
Bo mam wtedy poukładane, jak zaczynać dzień po prostu.
A jak człowiek nie ma tak poukładane, to co się dzieje wtedy?
Chaos. Nie wiemy, wchodzimy do piwnicy i mamy wszystko porozwalane, no to nie wiemy co, gdzie leży, tak? A jak mamy wszystko poukładane, tak jak ważne jest właśnie, od tej dyscypliny powtarzałem, rozplanowany dzień, no to wiemy co, kiedy, jak możemy zrobić, kiedy, o której godzinie trening, nie śpieszymy się. Tak naprawdę jak wchodzę na trening, to już nie myślę o różnych innych rzeczach, tylko wiem, że mam o tej godzinie trening, a jak nawet coś wyskoczy, to po prostu przekładam to na później.
A pan ma coś takiego, co dziś, od czego dzisiaj odrywa właśnie te kupony? Co zapasy dały?
Ja to nazywam swą szkołą życia. Uczą. To jest życie. Zapasy to jest życie. No, codziennie stają przed jakimś problemem. Muszą pokonać, zdyscyplinować. Więc to dla młodych ludzi naprawdę... Ja często rozmawiam z osobami, które już ukończyły, nie? Nawet mamy takie sytuacje, że po iluś latach zapraszają nas na wesela, na śluby swoje. Oni opowiadają, co im zapasy dały, nie? I są wdzięczni. Są wdzięczni. Czasami mieli takie sytuacje różne w życiu.
I łatwiej było im sobie...
Skończyć, mogło gdzieś... Zapasy ich jakby kształtowały, nie? Dały im taką właśnie tą dyscyplinę, szacunek do ludzi, szacunek do pracy. I taką skromność też, bo ja to widzę. No, zapaśnicy to raczej są skromni ludzie czy zapaśniczki. W każdym razie to jest szkoła życia.
O czym marzy dziś zawodnik po zdobyciu tylu medali i o czym marzy trener po ponad 50 latach pracy w klubie? Szymon.
Sportowiec, każdy zawodnik czy sportowiec marzy o tym jednym medalu właśnie olimpijskim.
Los Angeles, tak?
Tak, tak.
Ale masz już w kolor krążka celujesz, czy to już jest obojętne?
Zawsze złoty. Zawsze jak najwyżej celuję.
Ale tak naprawdę gdzieś już każdy kolor jest...
Tak, nieważne co by też, wiadomo, liczę zawsze na najwyższe...
A jest szansa, że tam się znajdziesz, że ta kwalifikacja, ten paszport dostaniesz?
Jest szansa i to myślę, że właśnie te lata już najbliższe to określą ten właśnie, czy będzie ta kwalifikacja, czy nie, ale jest szansa.
A. Ja jako działacz, tak? Trener mogę powiedzieć tak, że ja i moi koledzy w klubie, zarząd, na pewno cieszymy się z każdego sukcesu. Z tych nawet mniejszych. Cieszymy się, że możemy spełniać ich pasje i marzenia. Ja czasami widzę, jak młodzi chłopcy mali stoją na podium i jak widzę, jakim serce po prostu bije, to widać przez skórę. Oni się cieszą, że stoją na tym podium, nie? Cieszą się, że są zawodnikami. I rozmawiam z nauczycielami z różnych szkół i oni mówią o tym, jak widzą na przestrzeni lat, jak te dzieci się zmieniają pod wpływem zapasów, treningu, sportu, jak stają się bardziej tacy śmiali, bardziej odważni. Ten wynik często pojawi się w gazecie, notatka tego. To ich jakoś rozwija. My się cieszymy z każdego sukcesu.
No to właśnie, podsumowując, można powiedzieć, że życzę w takim razie panu, panie Mieczysławie i tobie, Szymon, tego medalu, bo to będzie tak samo nagroda dla trenera, no i dla ciebie jako zawodnika to najważniejsza nagroda w karierze.
Prawda.
Dobrze.
Dziękuję.
No to tego wam
Dziękujemy.
Właśnie życzę.
Dziękujemy.
Dziś moimi gośćmi byli trener zapasów i prezes Lubelskiego Związku Zapaśniczego Mieczysław Czwaliński oraz Szymon Szymonowicz, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata, a także członek kadry narodowej. Dodam, że wszystkie odcinki Czasu Zuchwałych dostępne są na stronie internetowej Radia Lublin oraz na profilu facebookowym Czas Zuchwałych. Agata Zalewska, Piotr Król. Dziękujemy za dziś. Słyszymy się za tydzień w sobotę z biurka po godzinie 13:00.